Proszę, otwórzcie wasze Biblię na Księgę Kaznodziei. Księga Kaznodziei. 10 rozdział, 12 werset, strona 742. 742. I przeczytajmy od 10 do 12, to znaczy od 10 rozdział, 12 werset. Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie, a któż mu powie, co po nim będzie. Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyśmy, jeżeli pojawiło się w naszym sercu jakieś wrażenie zbytniej prostoty czy banalności tych słów, abyśmy się czym prędzej z tego nawrócili, abyśmy z zaangażowaniem, tudzież z przestrachem uchwycili się Twoich wskazówek i Twojej mądrości, abyśmy czym prędzej wyzbyli się naszej własnej. Prosimy, zechciej teraz pobłogosławić nasz czas. Amen. Głupota. Taki jest tytuł. Taka już jest nasza przypadłość, to już jest taka nasza cecha charakterystyczna, że wydaje nam się, że jesteśmy mądrzy. Nam się wydaje, że jesteśmy mądrzy. Dzieci, zwróćcie uwagę na to, że zwykle wszystkie jakieś kłótnie na podwórku czy coś, kiedy krzyczycie, z czego to wynika? Z mocnego przekonania, że właśnie wy macie rację. I widzicie, to jest niestety taka przypadłość, że bardzo groźna przypadłość, że w naszym własnym uznaniu uważamy się za mądrych. Pamiętacie ten straszny werset z Księgi Przypowieści, w którym jest mowa o tym, że niejedna droga wydaje człowiekowi się właściwa i dobra, podczas gdy na końcu czyha czy czeka zatracenie. Tak więc nam się nasze drogi wydają jako dobre, właściwe, bezpieczne oczywiście, prowadzące do pomyślności. Prawda jest taka, że w większości, cytując ten, czy dobrze idąc za duchem tego wersetu, w większości jednak przypadków po prostu tkwimy tak naprawdę w samooszukaństwie. Dlatego, że uważamy siebie za mądrych. Niestety jest taka towarzysz tego przekonania, iż jesteśmy mądrzy w naszych własnych oczach. I tym towarzyszem niemalże nierozłącznym jest to, iż jednocześnie uważamy Bożą mądrość za głupotę. Bożą mądrość uważamy za niepraktyczną, albo w najlepszym wypadku, tak jak te wersety, możemy uważać je za banał. Co to jest banał? No banał to jest coś takiego, coś tak oczywistego, że nie warto wspominać, że wspominając coś tak jakiegoś banalnego, to w zasadzie narażamy się na jakieś takie zażenowanie, że mówimy rzeczy tak oczywiste, że po co je w ogóle wspominać. No i teraz mamy Księgę Kaznodziei Salomona, która stwierdza tego typu rzeczy, jak słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. I to, co naprawdę się teraz w tej chwili dzieje, że oto mądrość Boża przychodzi do nas z góry, mądrość Boża zstępuje i oto mamy do czynienia z nieomylną interpretacją nas samych. Dlatego, że jak już zaznaczyłem, my mamy inną interpretację, mamy naturalną skłonność ku innej innej drodze, innemu spojrzeniu na nas samych, podczas gdy oto tutaj przychodzi do nas objawienie, objawienie z góry tego, który nas stworzył, który nas zna, wie, jacy jesteśmy i który interpretuje nam nas samych. 12 werset. Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. Czyli słowa mędrca przynoszą owoc szacunku, można powiedzieć, kiedy otwiera usta, kiedy zaczyna mówić, to od razu rezultatem, owocem w otoczeniu jest szacunek, poważanie, czyli wiecie, co to znaczy, pamiętacie, czyli ciężkoważenie. Czyli jego słowa zapadają ciężko, nie lekko, jak pierze, ale ciężko poruszają, innymi słowy. Ciężkie rzeczy są w stanie w nas uderzyć i nas poruszyć. Natomiast głupiec z drugiej strony przynosi sam na siebie zniszczenie dzięki słowom, które wypowiada. Czyli również przy pomocy swoich ust dzieje się rzecz odwrotna w wypadku głupca. Głupiec przenosi na siebie zatracenie i zniszczenie. Gubią go jego własne wargi. I teraz wydaje się, przyznacie, że jest to prawda dość banalna. No, można powiedzieć, że no cóż, nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele jeszcze. Można powiedzieć, no nie napracowałeś się przy tym kazaniu jeszcze. Powiedz nam coś nowego, coś jakiegoś bardziej ekscytującego. No ale prawda jest taka, że dlaczego w moim mniemaniu, pierwszy raz, kiedy to przeczytałem, to zabrzmiało banalnie, może u jakiejś dwójki osób tutaj to zabrzmiało banalnie. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, najpewniej odnosimy do siebie pierwszą część tego wersetu. Czyli tak naprawdę myślimy, że słowa, które opisują nas, to są te słowa z pierwszej części, że słowa z ust mędrca zyskują uznanie, podczas gdy ta druga część jakoś tak się nas nie tyczy. Teraz problem polega na tym, że gdybyśmy rzeczywiście spojrzeli na siebie tak, jak należy, to te słowa wcale nie byłyby banalne, ale by zabrzmiały jako strasznie przejmująca przestroga. Strasznie przejmująca przestroga. Prawda jest taka, że wynika to z tego faktu, że głupota jest w każdym z nas. Zacząłem od dzieci, dlatego że dzieci, że tak powiem, przysłowiowo i nie tylko, ale ze względu na ich młody wiek, ta głupota jest może bardziej widoczna w postaci, czy głośniej słyszalna, bardziej słyszalna, podczas gdy u nas być może, że ta głupota jest jakaś taka bardziej zawoalowana. Niemniej ta głupota jest udziałem każdego z nas. Zobaczcie, trzeci rozdział listu do Rzymian naprawdę się tyczy nas. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. No to my jesteśmy też w tej grupie. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I teraz słuchajcie, bo to jest bezpośrednie zastosowanie do tego wersetu. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. I teraz słuchajcie, 19 werset z 3 rozdziału listu do Rzymian. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Czyli prawda jest taka, że tak najpewniej to właśnie ta druga część ma zastosowanie tego wersetu w naszym przypadku, że to, co nam naprawdę grozi, to nie tyle szacunek z otoczenia, ale grozi nam, zagraża nam ciągle zguba, którą przygotują nam nasze własne wargi. Jak przeczytaliśmy w liście do Rzymian, list do Rzymian bardzo wyraźnie to samo nam opisał. I teraz jaki jest początek zbawienia? Początek zbawienia jest, że jeżeli jest Boża prawda, jeżeli jest Boże objawienie, to jaki jest owoc tego? Aby wszelkie usta były zamknięte. I aby cały świat, świat cały, podlegał sądowi Bożemu. Czyli nasze usta zamknięte, ale czy co, jest cisza? Nie, bynajmniej. Bóg przemawia i sądzi. Czyli oto jest znak mądrości. Znak mądrości jest wtedy, kiedy słuchamy Boga, albo ten, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, pamiętacie, gdzieś jest powiedziane. Czyli jeżeli mamy otwarte usta, to mają to być usta, które niosą życie, które niosą zachętę, które stawiają innego najpierw niż chwalą się same sobą. W przeciwnym wypadku niech wszystkie usta będą zamknięte w obliczu czego? W obliczu Bożego sądu. Werset 13. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo. Czyli teraz zwróćcie uwagę, nie bez przyczyny, autor natchniony będzie opisywał głupca bardziej czy więcej. Będzie mówił na temat głupca. I tutaj mamy kolejną charakterystykę głupca i ten opis jest strasznie dynamiczny. Zwróćcie uwagę, ledwie otworzy swoje usta. Już wiemy, że głupiec tą drogą, po której podróżuje, na końcu tej drogi znajduje się zniszczenie, czyli samozagłada. Ale teraz mędrzec pod natchnieniem ducha powie nam jeszcze o kilku innych charakterystykach. I teraz pierwsza charakterystyka to jest zawarta w słowie ledwie. Ledwie otworzy usta. I teraz jeżeli jesteś głupcem, a prawda, no jak już to powiedziałem kilka razy, prawda jest taka, że głupota jest w każdym z nas. Że wszyscy mamy coś z głupca. I teraz ledwie otworzy usta. Czyli jak zapewne wielu z nas doświadczyło to bardzo dotkliwie na sobie samych, że głupota przychodzi jak? Naturalnie, impulsywnie, odruchowo. Głupota użycza się bezpośrednio i natychmiast. Nie trzeba się jej uczyć, nie trzeba jej jakoś zapamiętywać, nie trzeba do niej dochodzić. Wystarczy otworzyć usta, a ona już tam jest gotowa do akcji. Ledwie otworzy usta, czyli naturalnie, impulsywnie, odruchowo, bezpośrednio, natychmiast. Głupota nie potrzebuje przemyśleń ani przygotowań. Co więcej, głupota nie podlega rozterkom. Jeżeli jesteś głupcem, to nie wiesz, co to jest rozterka albo dylemat. Nie ma dylematów. Jeżeli jesteś głupcem, od razu wiesz, jak zareagować. Natychmiast. Od razu nie tylko wiesz, jak zareagować, tylko w słowie ledwie zawarta jest ta charakterystyka, że od razu reagujesz. Nie tyle nawet, że wiesz, bo nie wiesz tak naprawdę, ale tobie wydaje się, że wiesz i reagujesz. Mówimy czasami, że ktoś coś palnął, że ktoś coś walnął, o czym nie pomyślał. Jak łatwo w złości powiedzieć coś, co zrani dzieci, waszą koleżankę na podwórku, kolegę, mamę czy tatę, w złości coś wykrzyczeć. I widzicie, ten werset nas przed tym przestrzega i opisuje, że właśnie to jest charakterystyka głupoty, że ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo. Głupstwo już tam jest w pogotowiu, gotowe. Pismo w Księdze Przypowieści mówi, że głupi swoim językiem, że głupota tryska z jego ust, podczas gdy mędrzec rozsiewa wiedzę. I nawet te dwa czasowniki właśnie oddają dokładnie to samo, o czym mówi tutaj autor. Głupota tryska. Jeżeli tylko pojawi się jakaś możliwość dorzucenia czegoś, jeżeli pojawi się, pamiętacie, wiecie z doświadczenia, mała dziurka w wężu ogrodowym, głupota natychmiast zaczyna tryskać we wszystkie strony. Od razu jest gotowa, aby wykorzystać tę sytuację. Czyli głupota, słowo ledwie jest jaka? Jest niepohamowana. Nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnego panowania nad swoimi słowami. Ale nie tylko, że głupiec od razu ma wiele do powiedzenia. W zasadzie można powiedzieć, że głupcowi zawsze brakuje, czy zabraknie czasu, żeby wszystko wyrazić. Ale co więcej, głupiec sam się napędza. Zobaczcie drugą część 13 wersetu. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, naturalnie. I teraz końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Czyli głupiec sam prowadzi siebie nie tylko w większy błąd, nie tylko w większe, jakby to powiedzieć, przekonanie, przeświadczenie o własnej poprawności, czyli większy błąd, ale również większy gniew i nieopanowanie. I kiedyś nie tak dawno o tym mówiłem, że ludzie strasznie lubią się tak napędzać i rozrabiać, że uwielbiamy się gniewać, uwielbiamy się złościć. Głupiec, jak i często my, po prostu uwielbiamy się gniewać. I to musimy przyznać, że jest jakaś dzika, przewrotna przyjemność w gniewaniu się. Czyli jest może jakiś taki dobry aspekt, czy z pewnego dobrego aspektu to wypływa, choć jest całkowicie złe. Uwielbiamy zaznaczać, że nasze głębokie, że nasze poirytowanie i dezaprobata jest bardzo głęboka i zasadnicza. Uwielbiamy ją zaznaczać, dlatego że wtedy my właśnie jesteśmy tacy sprawiedliwi, bezkompromisowi, wtedy tym bardziej uzasadniamy swoją rację. Tak więc, jeżeli nie jesteś głupcem, jeżeli ja nie jestem głupcem, nauczmy się nie tylko, że panować nad swoim językiem, ale pamiętajmy o tym, że z natury też uwielbiamy się złościć. Z natury uwielbiamy dogryzać innym. Z natury uwielbiamy zaznaczać nasze, jak powiedziałem, głębokie przecież poirytowanie i dezaprobatę. Czyli głupiec w miarę jak rozmawia, zamienia się w groźnego niedźwiedzia, który rozszarpie każdego, kto się napotoczy, kto będzie w pobliżu. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to oczywiście takie, czy zastanawiasz się, rozpaczasz czasami nad komunikacją, która wyszła z twoich ust? Czy raczej są to rzadkie przypadki? Czy rozpaczasz, kiedy pomyślisz na temat jakiegoś spotkania czy odwiedzin, czy rozpaczasz nad tym, że może zdominowałaś czas, nawet w ten sposób, że może nic złego niekoniecznie nie padło z twoich ust, ale chociażby dominacja czasu, no i oczywiście tego typu rzeczy, jak czy zadajesz pytania, czy w ogóle obchodzi ciebie historia innego, czy raczej twoje historie własne i przeżycia są najistotniejsze. Głupiec twierdzi, że jego historie są najważniejsze, jest głęboko o tym przeświadczony i o sobie jedynie opowiada, a tak naprawdę tylko okazuje coraz więcej głupoty. Słuchajcie, jest wiele definicji i diagnoz głupoty, głupca i głupoty w Biblii. Księga Przypowieści i ta księga jest ich pełna. Księga Przypowieści, przypomnę, została napisana dla dzieci, dla młodzieży i wystarczy tylko wstukać w konkordancję biblijną. Dwie literki, GY albo MO, i zobaczycie, co wam wyskoczy. Wyskoczy wam cała lista z Księgi Przypowieści. I na przykład co wieczór przerabiać z dziećmi jedną lub dwie przypowieści, które mówią na temat, co to jest głupiec, jaka jest jego charakterystyka, co to jest mądry człowiek, mądry syn, na czym to polega. Moim zdaniem to jest wręcz nieocenione w swojej wartości, jeśli chodzi o instrukcje waszych dzieci. Ale w tej księdze, w Księdze Kaznodziei Salomona, znajdujemy definicję głupoty, która bardzo pasuje do tej księgi. No nie? Bo to jest Księga Kaznodziei Salomona i wręcz aż się prosi, żeby definicja głupca była według klimatu tej księgi. Właśnie taką kolejną definicję głupca, już któraś tam charakterystyka, zwróćcie uwagę, nadchodzi. 14 werset. Ale przez sekundę zatrzymamy się na pierwszym zwrocie. Głupiec mówi wiele. Głupiec mówi wiele. Czyli w ogóle tu już jest ta pierwsza charakterystyka z tego wersetu, głupca. Głupiec mówi wiele. Jak już powiedziałem, jemu zawsze wręcz brakuje czasu, żeby wszystko wyrazić całą tą mądrość, z której stał się posiadaczem. Pamiętacie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, Księga Przypowieści, 10 rozdział mówi, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Zobaczcie, język, serce, no nie? Jedno i to samo tutaj, zrównoważone ze sobą. Język sprawiedliwego to jest coś, co się nie rozrzuca po ulicach, ale w przemyślany sposób wydaje to, co masz do powiedzenia. Podczas gdy serce bezbożnych, czyli jego język, jest bezwartościowy, po prostu mówi, co ślina na ozor przyniesie. Mówi rzeczy, które naprawdę ani nie są zachętą, ani nie mają jakiegoś celu, i pamiętacie, jaki jest nasz cel. Zawsze powinien być jeden, aby zachęcić, aby promować życie. Aby promować życie. Podczas gdy głupiec po prostu mówi, żeby mówić. Co więcej, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. I widzicie, mądrość Boża mówi, że z tego tylko tytułu, że dużo mówisz, na pewno zgrzeszysz. Zważywszy na twoją, moją naturę, tylko z tego jednego powodu, że będziesz mówił za dużo, spowoduje, że zgrzeszysz. Dlatego, że tak to działa. I teraz głupiec mówi wiele. Mówi wiele w domyśle czy w nawiasie. Można tam dodać, jakby wiedział. No nie, no bo no ma wiele do powiedzenia. Głupiec mówi wiele, jakby wiedział. Mówi wiele, co gorsza, bo myśli właśnie, że wie. Zobaczcie, głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie, a kto mu powie, co po nim będzie. Widzicie, to jest dopiero definicja głupca na miarę Księgi Kaznodziei Salomona. Zobaczcie, jak się wpasowuje, jak ulał pasuje do tej księgi. Dokładnie w taki sposób definiuje głupca. Głupiec mówi wiele, bo jakby wiedział, bo jest przekonany, że wie, a jednak jest kim? Pożałowania godnym człowiekiem, który nie panuje nad niczym w swoim życiu. Co więcej, nie wie, co będzie. Co więcej, nie potrafi niczego zmienić, nawet najdrobniejszej rzeczy, jeśli chodzi o jego życie. Ale jednak głupiec jest pewny siebie, głupiec się nie waha, a tak naprawdę zupełnie nie rozumie tej rzeczywistości, nie rozumie tej księgi, która jest otwarta przed nami. Dlaczego? Dlatego, że głupiec nie spolega na objawieniu, ale spolega na czymś innym. Polega na swoim własnym zrozumieniu, które jest naprawdę pożałowania godne. Głupiec nigdy nie czytał księgi kaznodziei Salomona. Wzgardził nią. Uznał ją za banalną. Że wygłasza... I teraz, kiedy odrzucił tą mądrość, głupiec nie zamilkł, ale zaczyna wygłaszać swoje własne mądrości, które prawdziwie są głupotą. Głupiec nie rozumie, innymi słowy, jakie jest życie według tej księgi. Pamiętacie? Są trzy rzeczy. Trzy rzeczy, co do których... Trzy prawdy, co do których ta księga nas poucza. Że życie jest niepojęte, nie do opanowania, a później jeszcze ulotne. Nie bezsensowne, jak niektórzy by chcieli przypisać tej księdze, nic z tych rzeczy. Wszystko ma głęboki sens i cel na tym, i czas na tej ziemi, na tej arenie pod słońcem, ale jest prawdziwie niepojęte, nie jesteśmy w stanie przeniknąć, dlaczego to, a tamto się dzieje. Jest nie do opanowania. Nie potrafimy nad nim panować, tak naprawdę. I co więcej, kiedy już zaczynamy, myślimy, że zaczynamy coś rozumieć, ono się kończy. Czyli jest ulotne, ale nie bezsensowne. I teraz głupcowi, jeżeli jesteś głupcem, to wydaje się, że on rozumie zawiłość tego świata. Że rozumie, jak ten świat działa. Albo inną opcją dla głupca jest jaka? Że świat jest bez sensu. No nie, to jest to. Albo potrafię chwycić i zrozumieć, na czym ten świat stoi, jak to działa, albo inaczej określę go jako bezsensowny. Nie ma innych opcji dla głupca. Głupiec nie potrafi, innymi słowy, żyć objawieniem, nie potrafi ufać Bogu, który nad wszystkim panuje, nie potrafi być wdzięczny za co? Za cząstkowe zrozumienie. Nie potrafi chwycić i być wdzięczny za to, co Bóg mu daje obecnie i dzisiaj. Nie potrafi. Dlaczego? Dlatego, że odrzuca niepodważalny fundament czego? Opatrzności mądrego i kochającego Boga. Że to nasz Bóg nad wszystkim panuje, że On nas kocha, że nawet, że ja nie potrzebuję mieć zupełnego zrozumienia tego, co mnie spotyka i dlaczego mnie spotyka, dlaczego to musiało mnie spotkać. Niemniej to wcale nie oznacza, że nie mogę Mu ufać. Mogę Mu ufać, dlatego że wiem, że mój Pan mnie kocha i że mój Pan prowadzi mnie zwycięsko przez te rzeczy, których nie rozumiem. Podczas gdy głupiec wygłasza swoje twierdzenia pewne siebie. I tą pewność albo buduje, albo objawia, jeszcze się sam tak napędza poprzez wielomóstwo. I myśli, że jak będzie dużo mówił, to się stanie prawdą. Podczas gdy to jest zupełne zaprzeczenie pobożności. Pamiętacie cytat z Nowego Testamentu, który jest dokładnie cytatem z Księgi Kaznodziei Salomona, czyli mam na myśli, to nie jest cytat z Księgi Kaznodziei, ale brzmi, jakby został wzięty z Księgi Kaznodziei Salomona. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro, Księga Jakuba, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Zobaczcie. Tak jakby dokładnie odwoływało się do tej definicji głupca. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przed chwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Czyli prawdziwa pobożność polega na czym? Na zaufaniu Bogu. jaka jest tak naprawdę definicja głupca z 14 wersetu, czy cecha główna charakterystyczna, główna cecha charakterystyczna głupca jest pycha. Wielomóstwo, które się objawia pychą, które on twierdzi, ach, ja wiem, jak to działa. Ach, ja wiem, ja potrafię nad tym czy nad innym, inną rzeczą zapanować. Zamiast mówić, jak poucza nas Jakub, zamiast tego mówić powinniście, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Tak więc mądry wie, że nie on, ale Pan Bóg jest Panem wszechrzeczy, że Jemu należy ufać, że ja nie muszę przeniknąć wszystkiego swoim zrozumieniem, ja nie muszę panować nad wszystkim, ale rzeczywistość jest taka, że no wymyka mi się to. Wiele rzeczy nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego ja jestem takim wybrańcem, w cudzysłowie. Dlaczego mnie, ciebie, takie próby akurat ciągłe, bez końca muszą spotykać. Nie ma odpowiedzi na coś takiego. Podczas gdy, czy w takim razie rozpacz jest, ma być naszym udziałem? Nic z tych rzeczy. Nie musimy rozumieć, ale możemy ufać. Mamy mocne przesłanki, mówiąc językiem filozoficznym, żeby pochwycić tego, który wszystkim rządzi i który zbawił nas, który sam zakrzyczał, zawołał na krzyżu, czemu mnie opuściłeś? Werset 15. Głupiec zamęcza się trudem. Kolejna, ostatnia charakterystyka. Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. To życie nie jest proste, pełno w nim wyzwań, różnego rodzaju trudu. Prawda jest taka, i o tym mówił poprzedni werset, że głupiec tak naprawdę rozmija się z największymi oczywistościami, można powiedzieć, tego życia. Że są rzeczy, które są tak oczywiste i tak wyraźne, a głupiec jest kompletnie ślepy. I to wynika z tego wersetu. Głupiec, czy charakterystyką głupca jest straszna ślepota. Rzeczy, które są oczywiste i które są wyraźne, że nasz Pan jest królem i że Jemu należy ufać. Te oczywistości, choć tak wyraźne, słuchajcie, w normalny sposób nie dochodzi się do postrzegania tych oczywistości. Czyli to się nam jawi jako sprzeczność. Że coś jest oczywiste, wcale nie oznacza, że potrzebna nam jest wielka łaska i wielkie Boże zmiłowanie i rozlana krew Zbawiciela, aby to zobaczyć. Coś może być strasznie oczywistego, a my się kompletnie z tym rozminiemy, tak jak w tym przypadku głupiec zamęcza się trudem, podczas gdy droga do miasta jeszcze na górze pewnie, jest oczywista, ale on nie widzi rzeczy, które są najbardziej podstawowe w jego życiu. Głupiec utrudnia sobie życie jak tylko może, jest umęczony, można powiedzieć samozamęczony, można powiedzieć pełen mądrości i tak naprawdę z kontekstu wynika, że głupiec zamęcza się trudem. Według Douga Wilsona wydaje mi się, że ma rację, że zamęcza się swoim wielomóstwem, wynika z kontekstu. Czyli głupiec mówi tak dużo, że aż w końcu sam się zamęczy tą swoją mądrością, podczas gdy drogi do miasta nie chce poznać nawet. Droga do miasta to jest droga, gdzie są inne opinie. Droga do miasta to jest, gdzie są inni ludzie. Droga do miasta to jest miejsce, gdzie można znaleźć inną mądrość oprócz niego. Ale ten werset sugeruje co? Sugeruje, że o czym mówi wiele urywków z Księgi Przypowieści, że kolejną charakterystyką głupca jest to, że jest sam. Głupiec posiadł swoje własne mądrości, wszedł do wieży wysokiej, która góruje wysoko, wysoko ponad cały plebs i stamtąd wygłasza swoje mądrości. Czyli jest to samotność, która tak naprawdę wynika z pychy. Jego mądrość tak naprawdę jest mądrością pustą, bezużyteczną, ciężką. Nie chce udać się do miasta. Podczas gdy prawda jest taka, głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Nie zna nawet. No nie, zobaczcie, każde słowo jest tutaj, nie jest jakimś przypadkiem. Nie zna nawet. Świadczy to o tym, o czym już wspomniałem. Świadczy o tym, że to są rzeczy takie oczywiste. Takie rzeczy, z którymi naprawdę trudno się rozminąć. No i zwróćcie uwagę, że rzeczywiście to, co ludzie, którzy nie znają Boga, potrafią wyczyniać, jakie głupoty potrafią zupełnie bezsensowne rzeczy, które prowadzą do wielkiego utrapienia w ich życiu, podczas gdy oni w ogóle nawet nie widzą, że coś takiego ma taki skutek. Uważajmy, abyśmy sami nie popadli w podobną przypadłość. Pamiętajmy o jednej rzeczy, którą już powiedziałem, powtórzę trzeci raz, że nawet te najbardziej oczywiste rzeczy, te najbardziej zdroworozsądkowa mądrość, która dotyczy naszego życia, mądrość, która dotyczy Boga i Jego królowania, która dotyczy czegokolwiek, co jest mądre wokół nas. Pamiętajmy, że ta mądrość jest mądrością, która przychodzi łaskawie z góry, poprzez krew, w żaden inny sposób. Tylko jest wynikiem zmiłowania Bożego, a nie tego, że my jesteśmy tacy mądrzy, że my oto mamy wzrok sami w sobie, który jest w stanie te oczywistości dostrzec i rozeznać. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty nam wskazałeś drogę do miasta zbudowanego na górze. Dziękujemy Ci, że Ty nam pokazujesz, iż gdzie jest droga prawdy. Sami byśmy jej nie odkryli. Dziękujemy Ci za wszelkie przestrogi. Dziękujemy Ci, że Ty opisujesz nam, jak ten świat działa. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że służymy Bogu, który jest godzien zaufania. Bogu, który nie zachwieje się jako fundament pod naszymi stopami, który jest skałą, który nikt jeszcze na tej ziemi, w całej historii, kto złożył swoją nadzieję w Tobie, nie zawiódł się. Dziękujemy Ci za tą prawdę, za tą wielką oczywistość, że cały wszechświat działa nie z przypadku, nie z chaosu, ale działa według Twojego postanowienia, że Ty jesteś Bogiem, który nas miłuje, który nas powołał w Chrystusie do siebie. Prosimy Ciebie też, abyśmy tą prawdę, tą nadzieję nieśli światu, który jest zupełnie zagubiony, który nie ma żadnej pewności, żadnej nadziei, żadnej mądrości, choć wygłasza rzeczy, o których myśli, że są mądre. Prosimy, uczyń nas światłem. Amen.